Gościem Poranka Wnet Marek Sawicki, poseł PSL-u. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Dzisiaj startuje Sejm, dzisiaj będzie pierwsze czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja pójdzie razem, czy PSL się wyłamie z frontu opozycyjnego?
Będzie lub nie będzie, tylko jeszcze nie wiemy, bo przecież miało być w grudniu. Było specjalne spotkanie z panem premierem. Nawet opozycja złożyła deklarację i potem ku zdziwieniu całej opozycji pan premier, pani marszałek zdjęła ustawę z porządku obrad, więc ze spokojem czekam. Dzisiaj będzie konwent przed 10, więc dowiemy się, czy jest ten projekt, czy go nie ma.
W harmonogramie stoi jak wół.
Tak, w harmonogramie też stał na posiedzenie grudniowe, więc przypominam, że tak samo było. I też byliśmy przekonani, że będziemy nad nim pracować i to w trybie pilnym, a jednak się nie udało, więc teraz poczekajmy. W mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość zechce ten projekt przeprowadzić siłami swojego klubu, a więc dopóki nie będą mieli, że tak powiem, dogadanych koncesji dla grupy Prawa i Sprawiedliwości skupionej wokół Zbigniewa Ziobry, dotąd tego projektu nie będę procedować.
Do PSL-u ktoś zapukał z PiS-u?
Nie. Nie, właśnie to jest ciekawe, bo ani do PSL-u, ani do pozostałych klubów opozycyjnych przez ten miesiąc czasu nikt z PiS-u się nie odezwał. Pan premier publicznie, że tak powiem, nawołuje opozycję do poparcia, natomiast nie ma odwagi siąść i jeszcze raz porozmawiać, tak jak to zrobił przed 13 grudnia.
A gdyby przyszedł i zapukał do PSL-u, to co by go tam spotkało?
Zawsze rozmawiamy oczywiście, nigdy nie odmawiamy ani premierowi, ani prezydentowi, zawsze jesteśmy gotowi i otwarci na merytoryczną rozmowę. I gdyby PiS chciał ten problem rozwiązać, to przecież już 3 miesiące, a może i 4 w Sejmie leży projekt Michała Kazimierza Ujazdowskiego, senatora. Projekt naprawczy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i Sądu Najwyższego. Nie naruszający prerogatyw pana prezydenta, nie naruszający także KRS-u, a dający możliwość pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej.
Ale wasza poprawka, bo wasz klub Koalicji Polskiej PSL-u ma jeden postulat, żeby do sądzenia innych sędziów byli dobierani sędziowie o stażu 7-letnim.
No właśnie, to nie narusza właśnie zasad KRS-u.
A pan prezydent uważa, że to uderza w jego prerogatywy, bo tworzy dwie kategorie sędziów.
Nie,
starych sędziów
nie,
i nowych
absolutnie
sędziów.
Nie, panie redaktorze.
Absolutnie tak.
Jeśli, nie ma pan racji, bo my nikogo nie wykluczamy, tylko mówimy, że do orzekania w sprawach dyscypliny sędziowskiej powinni być powoływani sędziowie z dużym doświadczeniem.
I tak stąd się to jest to doświadczenie. Składa, że 7 lat to jest akurat ten czas, który dzieli nas od powołania nowej Krajowej Rady
Sądownictwa. No dobrze, no ale panie redaktorze, ale ta poprawka i ten nasz projekt rozwiązuje problem, nie naruszając prerogatyw pana prezydenta. Natomiast jeśli chcemy ruszać ustawę o Sądzie Najwyższym i wracać do prapoczątków, no to trzeba zmienić system powoływania Krajowej Rady Sądownictwa i to już wtedy jest problem dla pana prezydenta.
A trzeba, panie pośle? Co PSL myśli o aktualnym kształcie Krajowej Rady Sądownictwa?
Ja powiem panu szczerze, że ja myślę to samo, co myśli pan Jarosław Kaczyński, co myśli także pan premier Morawiecki, że po 7 latach mamy sytuację w wymiarze sprawiedliwości tak zwanej półzapaści, destrukcji i za to odpowiedzialny jest i Jarosław Kaczyński, i pan premier Morawiecki na czele z panem Zbigniewem Ziobrą. No i
ale
tyle.
Pytanie jeśli było o KRS, a nie o Ziobrę i Kaczyńskiego.
No ale przecież to nie myśmy do tego doprowadzili. Jeśli sami rządzący dzisiaj stwierdzają, że to jest stan półzapaści, to niech go naprawią. Niech położą na stół ustawę. Jeszcze raz panu mówię, my projekty nasze naprawcze żeśmy na stół położyli.
Panie ministrze, lepszy, panie pośle.
Dzisiaj w warunkach tej większości parlamentarnej przywrócić konstytucyjnego ładu w wymiarze sprawiedliwości nie można. Więc my proponujemy półśrodki, które przynajmniej pozwalają na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej.
Krajowa Rada Sądownictwa, jak będzie rządzić, wróci do tego swojego starego mechanizmu, że tam będą tylko sędziowie wybierać sędziów bez udziału Sejmu, bez udziału obywateli de facto.
Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam. Jest konstytucja, którą ja jeszcze uchwalałem. Pamiętam, jak była tworzona. Miałem w tym swój także osobisty udział. I jeśli dzisiaj ona już jest niewystarczająca i trzeba ją zmienić, to proszę bardzo, zapraszam Prawo i Sprawiedliwość już od co najmniej 2 lat, 3, kiedy oni łamią tę konstytucję.
Obecny kształt KRS-u łamie konstytucję?
Tak. siądźmy, porozmawiajmy, powołajmy komisję konstytucyjną i powołajmy, uchwalmy nową konstytucję.
Jeżeli PiS nie przyjmie waszej poprawki, waszych poprawek, bo wspólnie cała opozycja składa te poprawki do ustawy o Sądzie Najwyższym, to jak pan poseł zagłosuje?
Oczywiście nie zagłosuję za tą ustawą, która była złożona w grudniu, natomiast nie wiemy, czy jest złożona dziś.
Ale może pan się wstrzymać od głosu?
Ale nie muszę.
A to co pan zrobi?
No jeszcze raz panu tłumaczę, nie zagłosuję za tą ustawą, a więc będę głosował przeciw niej.
Przeciwko.
Oczywiście, że tak.
Ale stali pan się, nie myślę, że na przykład Marek Sawicki zatrzaśnie się w windzie.
Nie.
PSL
proszę
cały...
się nie obawiać.
Cały cały zagłosu.
Ja nie unikam odpowiedzialności za swoje decyzje parlamentarne i nie tylko parlamentarne.
Bo pojawiła się taka teoria, że Solidarna Polska nie stawi się na głosowanie, albo wyjmie kartę, albo się wstrzyma od głosu, no co jest, obniży próg przyjęcia i pozwoli przyjąć
ustawie. Na samym początku panu zwróciłem uwagę na to, że ustawa będzie procedowana wtedy, kiedy zakres koncesji, jakich oczekuje Zbigniew Ziobro i część klubu Prawa i Sprawiedliwości, będzie dla nich zrealizowany, czy będzie zatwierdzony.
Dobrze, a z drugiej strony rząd mówi, to jest ustawa, która jest wynegocjowana z Komisją Europejską, potwierdza to komisarz do spraw budżetu, pan Reyners, no i PiS mówi, zagłosujcie za, to będą miliardy z KPO.
No i widzi pan, i znów powiem szczerze, że Zbigniew Ziobro ma rację, że nie było takiego rządu, jak rząd Morawieckiego, który by uczynił tyle koncesji na rzecz federalizacji Unii Europejskiej od wejścia do tej Unii. Bo mamy sytuację, gdzie i premier Morawiecki zgodził się na wspólne podatki, na uwspólnotowienie długu. Wcześniej PiS się zgodził na słynny ETS, a więc opłaty emisyjne w 2006 roku. I teraz mamy jeszcze sytuację, w której PiS się godzi na to, żeby ustawy dla polskiego parlamentu pisała Komisja Europejska. No, to jest naprawdę kuriozum. Rząd, który mówi o tym, że wstaje z kolan i chce pełnej suwerenności, godzi się na wszystko, co proponuje Bruksela.
A jak rozumiem, Marek Sawicki i PSL postawili kosy na sztorc i szli na Warszawę, żeby nie dopuścić tej federalizacji.
Nie, prawda? Panie redaktorze, ja tylko informuję o tym, że Prawo i Sprawiedliwość publicznie mówi, że jest przeciwko federalizacji, a federalizacja de facto realizuje. I na tym problem polega. No czas skończyć z tym zakłamaniem. Czas rzeczywiście nazywać wszystko po imieniu i prawdę mówić, a nie kłamać.
Dobrze,
a tu mamy sytuację, w której się okłamuje, że nie godzimy się na żadną federalizację, a federalizacja się dokonała w największym stopniu za rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrze, a PSL mówi, chcemy pieniędzy na KPO, chcemy pieniędzy unijnych, które nam się należą. Pan poseł to mówił w roku 12 pewnie również by to powiedział, w czerwcu na antenie Radia Wnet. To jest okazja, jest sprawdzić.
W 20 roku także o tym mówiłem,
no
kiedy
teraz
przypominałem...
Kiedy przypominałem... Mówi, ten projekt odblokuje KPO, to samo potwierdza Komisja Europejska. Nic, tylko zagłosować za, a wymienicie przeciw.
Jeszcze raz panu tłumaczę. W 2020 roku także u pana w radio informowałem, że pan premier Mateusz Morawiecki co innego mówi w Brukseli, co innego w Warszawie. W Brukseli decyduje się na federalizację, a w Warszawie mówi, że jest przeciw tej federalizacji. I to premier Mateusz Morawiecki ustalił kamienie milowe, między innymi wczoraj na mojej komisji do gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej procedowaliśmy kolejny projekt ustawy, w którym tylnymi drzwiami wprowadza się do ustawy kolejną ustawę na poziomie Senatu. Wcześniej na poziomie Sejmu do ustawy wprowadzono przepisy dotyczące Straży Granicznej, teraz portów morskich, gdzie rząd może wywłaszczyć każdą spółkę ze swojej własności działającej na terenie portów morskich. Czy to na Pomorzu Zachodnim, czy na Pomorzu Środkowym, czy na Pomorzu Wschodnim.
Marek Sawicki, gościem Poranka Wnet. Zanim pan poseł mnie wywiedzie na inne tematy, skończmy temat konkluzją o Sądzie Najwyższym. Jak to się wszystko dzisiaj skończy? Będzie pierwsze, drugie czytanie na tym posiedzeniu?
Nie wiem. Pierwsze być może będzie. Nie jestem pewny, bo mówię, mam już tak duże doświadczenie tych ostatnich 7 lat, że nie jestem w stanie zagwarantować panu, czy ten projekt, który jest dzisiaj w agendzie, będzie projektem procedowany.
PSL z tego paktu opozycyjnego się nie wyłamie.
Ale nie ma takiej potrzeby, bo nikt tego nie oczekuje.
A gdyby oczekiwano, to by się wyłamał.
Nie, trzeba po prostu zwyczajnie rozmawiać i jeśli przyjęto by warunki poprawek, które zgłaszamy, to oczywiście tak.
Ale ich
jesteśmy za tym, żeby pieniądze dla Polaków były, natomiast nie za każdą cenę.
To jeszcze dzisiejszy Sejm się zacznie o 10 od innej ustawy, która zmienia kodeks wyborczy. Ma być powołane 6 tysięcy nowych komisji. Pan u siebie w Sawice Dwór, czekolwiek w Sawice Wieś ma komisję, więc u pana nic się nie zmieni, ale parę nowych...
Tak, w Sawice Wieś mam, bo Sawice Wieś są wsią parafialną. Od 1992 roku. Wcześniej była to filia parafii Wyrozęby i zgodnie z decyzją pana Jarosława Kaczyńskiego, tak we wsiach parafialnych, w mojej gminie Rybki, kiedy byłem tam 6 lat wójtem, w każdej wsi parafialnej była komisja wyborcza.
A teraz tych komisji będzie jeszcze więcej. To dobrze czy źle? Jak pan zagłosuje na to?
W mojej gminie raczej więcej nie będzie. Wydaje mi się, że pozostanie tyle, ile było, bo nie widzę miejsca na kolejne komisje i możliwości utworzenia lokali wyborczych. Ale oczywiście jestem za. Nie mamy problemu jako PSL za tym, żeby zwiększać frekwencję na terenach poza dużym miastem i zwiększać liczbę komisji wyborczych, dać ludziom szansę na to, żeby mogli głosować.
To jest jedna część tej ustawy. Druga to jest pewne uszczelnienie, zmiana procedury liczenia i tak dalej, liczenia głosów. Czy cała ta ustawa znajdzie poparcie pana posła, znajdzie poparcie PSL-u?
No zobaczymy, co ostatecznie będzie, bo panie redaktorze, znów mamy do czynienia z ustawą, która obejmuje fragment kodeksu wyborczego i nie mam pewności, czy w trakcie prac nad tą ustawą nie będzie kolejnych wrzutek, dobrze, bo to wszystko jest możliwe.
Jeśli nie będzie wrzutek...
Jeśli jest w takim kształcie, to oczywiście jestem za.
A PSL?
Zobaczymy. No, dzisiaj mamy klub o 9, będziemy o tym rozmawiać.
Czyli jest dyskusja.
Zawsze jest dyskusja. U nas w PSL-u nie ma jakiegoś zamordyzmu i dyscypliny.
No to zobaczymy, jaka jest siła Marka Sawickiego w PSL-u. Czy przekona pan
czy nie?
Zwłaszcza, że pan poseł będzie, zdaje się, ten klub prowadził.
Zaczynał, ale prezes dojedzie. Tak
bo prezes się spóźni. Jednak najstarszy, 8 kadencji w Sejmie, najstarszy z stażem poseł, jak rozumiem, będzie ten klub prowadził. To mamy jakąś deklarację. Zajrzyjmy. Ja wiem, że pan poseł tego tematu nie lubi. Mnie też on swego czasu męczył, no ale mamy nowy rok, to może coś się tutaj zmieniło. Opozycja się teraz uszeroguje, jak wystartuje. Gazeta Wyborcza pisze, że w kuluarach Sejmu coraz częściej mówi się o porozumieniu Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i PSL-u. Prawda li to, czy nieprawda?
No powiem tak, nie interesują mnie życzenia Gazety Wyborczej. Ona je, że tak powiem, ogłasza regularnie, co drugi, co trzeci dzień, więc to jest jej życzenie. Zresztą pamiętam to życzenie jeszcze z czasów lat 90., gdzie była postkomuna i postsolidarność. Potem wszystkim wydawało się, że da się zrobić dwa bloki, jeden PiS-owski, drugi platformiany. I ciągle w tym środowisku Gazety Wyborczej mamy takie tęsknoty do systemu anglosaskiego, dwupartyjnego.
Bo to jest tak, teraz lewica jest ma iść sama, wy macie iść w wielkim bloku, jeszcze 3 lata temu było zupełnie odwrotnie.
O jakim wielkim bloku pan mówi?
No w tym Platforma, PSL i
Hołownia. No ale to mówi Gazeta Wyborcza, no, tak, a nie no, ja, więc niech pan mi nie wciska w usta w to, że PSL to jest w jakimkolwiek bloku.
Jeszcze raz. Ja
na razie PSL ma Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści i w ramach tego bloku oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby przyjmować kolejne środowiska.
Hołownie również?
Myślę, że jest to możliwe, choć oczywiście z drugiej strony takiego wielkiego zainteresowania nie widać. Każdy na tym etapie.
U was czy u Hołowni?
Mówię z drugiej strony.
A czyli Hołownia jest chłodny?
W mojej ocenie Hołownia na razie waży swoje poparcie i dopóki Hołownia będzie miał to poparcie na poziomie kilkunastu procent, to możliwość zawarcia koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym będzie nikła.
A czemu z Hołownią, a nie z Platformą?
Panie redaktorze, przecież już też wielokrotnie mówiliśmy tu na tej antenie o tym, że Platforma Obywatelska bardzo mocno skręciła w lewo. Pan rozmawia z
przedstawicielem... Widział pan koło Hołowni? Tam jest pani Piątek z lewicy.
Pan rozmawia z przedstawicielem PSL-u skrzydła bardziej konserwatywnego, bardziej prawicowego.
Powiedziałbym, więc że ultrakonserwatywnego.
Więc ja nie będę namawiał moich kolegów do tego, żeby z ugrupowaniami lewicowymi tworzyć koalicję.
Ale...
Natomiast jeśli pan...
Pan poseł pozwoli, w Europarlamencie jesteście z Platformą w jednej grupie, a Hołownia jest w bardziej lewicowej grupie.
Otóż panie redaktorze.
W Europarlamencie razem to
zanim powstała Platforma, Obywatelska, to PSL już był kandydatem do Europejskiej Partii Ludowej. I to my pierwszy żeśmy wstąpili do Europejskiej Partii Ludowej niż Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska później do tego środowiska dołączyła. Więc tak, jesteśmy w jednej Europejskiej Partii Ludowej, która jest bardzo, bardzo szeroka, w mojej ocenie za szeroka, no ale tak to się niestety w Europie układa. Natomiast Hołownia tak, ma paru polityków zdecydowanie bardzo lewicowych i nie ukrywam, też rozmawiałem z panią poseł Gil-Piątek i ona mówi, że w pewnych kwestiach z pewnością ja z nią się nie zgodzę, a ona ze mną. I ja to rozumiem.
Się zgodzicie?
Myślę, że w kwestiach gospodarczych tak, w kwestiach światopoglądowych nie. Więc
gospodarczych
można,
tak.
Czytał więc pan można, poseł więc można wyłączyć, więc można
program
wyłączyć.
Hołowni?
Może nie w pełni jeszcze, ale...
A to polecam poczytać na przykład program o rolnictwie. No. Do roku 30 obniżenie o połowy używania nawozów w rolnictwie. Taki jest pomysł Hołowni.
To nie jest pomysł Hołowni.
W programie
jest...
stoi jak www.polskie.pl, program Zielona Polska.
Chcę panu powiedzieć, to nie jest pomysł Hołowni. To jest spisane z dokumentów Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa Unii Europejskiej. Zupełnie bez sensu, no bo trzeba naprawdę...
No to skoro jest to bez sensu, to chyba...
No dobrze, no ale widzi pan,
a
jeszcze
pan
koalicji
jest?
Nie ma. Nie jestem przeciwko Europie.
A Hołownia jest za euro, żeby chcieli wejść.
No, więc to jest właśnie ten czas, kiedy można o tym rozmawiać.
Za dozbrojeniem polskiej armii pan poseł jest?
Tak, oczywiście. Myśmy głosowali, tylko żeśmy też
Hołownia mówi,
też daliśmy,
że trzeba będzie ciężko
daliśmy,
za to wypowiedzieć.
Też daliśmy PiS-owi propozycję, żeby przynajmniej połowa tego uzbrojenia, które idzie na polską armię, była produkowana w polskich zakładach
to
przemysłowych.
Prawda? I pan minister
i wydaje mi się,
wie,
że ta armatochaubica, która jest ściągana w całości w tej chwili z Korei, jest równolegle produkowana w Polsce, więc zwiększyć produkcję w Polsce, a niekoniecznie kupować z Korei.
Ale pan minister doskonale wie, że czasami trudniej jest zwiększyć tak łatwo produkcję krajową, a sytuacja jest napięta. Patrzymy na Sałoder, patrzymy na wschód Ukrainy, tam sytuacja jest niepokojąca, panie ministrze, i czas się bardzo liczy, żebyśmy
tak.
nie skończyli jak wszyscy
w tym roku. I dlatego chcę panu powiedzieć, że z żalem, że tak powiem, wspominam czas ministra Macierewicza, rozbrojenie polskiej armii, zerwanie kontraktów, opóźnienie zakupu baterii Patriotów, bo gdyby tego opóźnienia nie było, dziś bylibyśmy w lepszym stanie
Słuchacze
uzbrojenia.
Tego nie widzą, tylko widzowie na YouTubie widzą, jaką zrobiłem minę od tego rozbrajania. Właśnie powołuje się panu ministrowi na pana terenach również kolejną dywizję, piątą dywizję, pierwsza dywizja piechoty Legionów. To niedaleko ma bronić między innymi także terenów dookoła Sawic, które były opuszczone przez polską armię.
Tak się panu wydaje.
Nie, tak jest w dokumentach oficjalnych
Tak jest w dokumentach oficjalnych, jeszcze raz podkreślam. W mojej ocenie co najmniej o 7 lat za późno.
No, albo o 14 lat za
albo
późno.
Albo 14.
No, też jest kamyczek do oglądu PSL-u. No dobrze, to co z tym Hołownią? To co was łączy? Euro was dzieli, armia was dzieli, stosunek do Europy też was pewnie dzieli.
Panie redaktorze,
stosunek
naprawdę,
do rolnictwa
naprawdę,
też
muszę
was dzieli.
Muszę panu powiedzieć, że akurat rozmawiam z wyborcami, jeżdżę po spotkaniach, w poniedziałek byłem na dwóch i muszę panu powiedzieć, że ludzi kompletnie nie interesuje to, w jakiej konfiguracji pójdzie opozycja do wyborów. Ludzie chcą wiedzieć, jakie będą podatki, jakie będą opłaty za energię, jakie będą możliwości samozaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną. To, co można dzisiaj robić na poziomie gminy, powiatu, a więc samowystarczalność energetyczna, o tym ludzie chcą rozmawiać.
A to może wszyscy pojedziecie osobno, skoro to wszystko
niewykluczone, jest. Niewykluczone. Ja też tego wariantu nie odrzucam.
W tej chwili. To jeszcze jedno pytanie o agrounię. To tutaj też są jakieś rozmowy razem czy osobno?
Panie redaktorze, więc jeszcze raz chcę panu powiedzieć to, co mówiliśmy przed anteną. Mam wrażenie, że na temat koalicji opozycyjnych częściej mówią dziennikarze i publicyści niż sami politycy.
Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim o agrounii, o współpracy mówił prezes Kośniak-Kamysz.
No więc jeśli mówił, no to widocznie rozmawia.
No to rozmawia. Na koniec już wróciła do studia Magdalena Ochaniuk, więc zaraz będzie po skryptum. To jeszcze jedno pytanie zadam. Ważne być może. Pan poseł jest przewodniczącym Komisji Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej, Gospodarki Morskiej. Jak tam z tą Odrą się zakończyło? Bo chyba był raport i sprawa ucichła.
Nie, no panie redaktorze, wszyscy doskonale wiemy, że jeśli chodzi o Odrę, to ryby się same potopiły, bo zarybianie było kilkanaście lat temu i ci, co zarybiali, nie nauczyli ryb pływać, a Odra była zupełnie czysta i stało się to w sposób zupełnie bez udziału ludzi, bez winy kogokolwiek.
A bez tej ironii?
A bez tej ironii, no to rzeczywiście Odrę mamy zatrutą i to jest fakt i nie ma monitoringu.
Kto za to odpowiada?
Za to odpowiadają ludzie, określone służby. Gospodarstwo Wody Polskie, Ministerstwo Środowiska. To są odpowiedzialne służby, które powinny nadzorować zrzuty do Odry, a tego nie robią.
Mówił pan na temat, Łukasz mówił Jankowski na temat Agrounii, na temat spotkań. Czy wczorajsze spotkanie, które odbyło się z przedstawicielami związków zawodowych Kancelarii Premiera, mówię między innymi o NSZZ Rolników Indywidualnych, Solidarność, o Związku Zawodowym Rolników Ojczyzna i tak dalej, minister Henryk Kowalczyk się z nimi spotkał. Są zapewnienia, jest uspokojenie, jeżeli chodzi o zboże ukraińskie, jeżeli chodzi o gwarancje, fundusze gwarancyjne, ceny zbóż. Jak pan się odnosi do tego spotkania i tego, co wypłynęło po tym właśnie komunikacie?
Otóż pani redaktor, spotkanie niczego nie wniosło, niczego nie zmieni.
No problem. Nie, no spotkania zazwyczaj coś wnoszą, panie ministrze.
Wiem coś o tym, bo też się spotykałem ze związkami zawodowymi, więc proszę mnie nie prowokować. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że zboże z Ukrainy jest na terenie Polski Wschodniej i ceny kukurydzy, pszenicy i żyta spadły. I dzisiaj ci, którzy skupowali po żniwach zboże, mają na tonie stratę około 400-500 zł.
No to może to jest właśnie wyjście.
I proponowaliśmy panu Kowalczykowi, ja rozmawiałem o tym z wicepremierem, żeby w momencie, kiedy chcemy pomagać Ukrainie, bo pomagać trzeba, to żeby przewożąc zboże ukraińskie przez teren Polski, wprowadzać kaucję transportową.
I co na to minister Kowalczyk?
Minister Kowalczyk twierdzi, że ona jest niemożliwa ze względów formalnych i przepisów unijnych, co nie jest prawdą. Trzeba zwyczajnie o tym rozmawiać z komisarzem
Wojciechowskim. Czyli PSL jest za wprowadzeniem
kaucji. Ja jestem za wprowadzeniem kaucji 1000 zł od tony importowanego zboża z Ukrainy i zwalniania tej kaucji wtedy, kiedy już jest zboże
zasypane na stawki. I to rozwiąże problem i uspokoi rolników.
Oczywiście, że tak.
Czas biegnie, jeszcze tylko dopytam, bo Nie miałem odpowiedzi, no to euro. Szymon Hołownia mówi euro jak najszybciej, a co mówi PSL?
Jeszcze raz tłumaczę, że nie teraz, nie w tym momencie. My wielokrotnie mówiliśmy o tym, że wtedy, kiedy cena euro była poniżej 4 zł, można było o tym myśleć. Natomiast w momencie, kiedy zbliża się do 5 zł, to nie jest ten moment, kiedy trzeba mówić o euro. Tym bardziej, że w dwóch kryzysach, i 2008 roku, i teraz, osłabienie złotego pomagało nam w eksporcie, a więc ratowało naszą gospodarkę.
To może do euro w 2224.
A może w 2230, nie wiem.
200, panowie, to tak wychodzą bardzo w przyszłość.
Marek.
Jeszcze naprawdę ostatnie pytanie. Mówili panowie na temat tego, co dzieje się na Ukrainie. Swego czasu w Polsce pojawiły się informacje, między innymi płynęły one tak nieoficjalnie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tym, czy ambasada Rosji powinna zostać w Polsce, czy nie. Jak pan się odnosi do tego, panie ministrze, bo ten temat tak czasami powraca, czasami
nie. Ja w tej sprawie
nie.
Jestem bardzo jednoznaczny. Rosji, jeśli nie sprowadzi w tej chwili świat i Europa do pozycji Księstwa Moskiewskiego, ona będzie nadal kolejne setki lat zagrażać Polsce i państwom Europy Środkowej.
Czyli wydalić ambasadora?
Oczywiście, że tak, i doprowadzić do sytuacji takiego, że tak powiem, klinczu gospodarczego, żeby zwyczajnie Rosja się rozpadła.
Bardzo dziękujemy za ten głos.
Powiedział Marek Sawicki, tak. Poseł PSL-u.
Koalicja Polska.
Koalicja Polska, poseł 8 kadencji i za chwilę, przez chwilę pełniący obowiązki.
Nie samozwańczy, panie redaktorze.
Nie samozwańczy, ale chwilowy przewodniczący klubu PSL-u, który zastąpi Kościoła Kamysza o godzinie 9 tak. Na tym posiedzeniu, panie pośle.
Minister rolnictwa
i rozwoju
również.
Do zobaczenia.
Bardzo dziękujemy.